Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, polityki, poseł suwerennej Polski, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Mieczysław Fok w dobry nastrój nas wprowadził. Czy jest miejsce na uśmiech w polityce i na sympatię?
Tak jak wszędzie w życiu, uśmiech pozwala iść do przodu i w polityce również czasami ta pozytywna energia chyba... Nawet przede wszystkim powinna nam towarzyszyć pozytywna energia, żeby odnosić sukcesy, przekonywać do swojej wizji wyborców, bo ludzie chcą dobra, a nie zła.
Pozytywna energia w debacie publicznej tego uśmiechu jest bardzo niewiele, albo przynajmniej nie bardzo możemy dostrzec ten odruch sympatii i pozytywnej energii.
Zależy, z której strony spojrzymy. Oczywistym jest, że polityka jest areną sporu, bo gdyby sporu nie było, nie byłoby demokracji. Istotą demokracji jest spór. Natomiast rzeczywiście można spór prowadzić w sposób rzeczowy, a czasami też również niezależnie od rzeczowości danego sporu wchodzą emocje i akurat obóz Zjednoczonej Prawicy czasami rzeczywiście mocno wchodzimy w spór z drugą stroną, krytykujemy ją, czasami również wchodzą emocje, ale mamy pozytywne propozycje dla Polaków w każdych wyborach, a potem się z tego sprawozdajemy skutecznie do tej pory, a opozycja w mojej ocenie szafuje jedynie negatywnym przekazem, co istotne, również kłamliwym, nakręca negatywne emocje, czemu towarzyszy bardzo agresywny język.
Na przykład.
No chociażby historia z zeszłego tygodnia w TVN-ie, chociażby ostatnie dni i nakręcanie paniki wokół pożaru w Zielonej Górze, który niestety jest wyrazem zaniedbań samorządowców Platformy Obywatelskiej. Więc Donald Tusk używa języka, no wręcz po prostu, można powiedzieć, że jest grypserem polskiej polityki, bo używa takiego języka, tylko wyzwiska od mafii, od zabójców i innych rzeczy. No my się powoli do tego opinia publiczna przywyka, ale prawda jest taka, że to jest język już skrajny.
Jest językiem skrajnym, ale Prawo i Sprawiedliwość też nie oszczędza Donalda Tuska, jeśli chodzi o inwektywy, jeśli chodzi o słowa.
Oczywiście. Nie jest tak, że jesteśmy aniołkami, to jakby się zgodzę. Niemniej daleka jest droga między krytyką, nawet jakimś epitetem, a w zasadzie wyzywaniem od morderców czy mafii, co drugie zdanie. Jest drobna różnica między nawet ostrą krytyką, nawet takim językiem, który może budzić różne emocje, od takiego ciągłego, permanentnego wyzywania.
Ale jak mówi się o polskim polityku, że reprezentuje politykę albo Berlina, albo Moskwy, no to jest mocny niekomplement.
No tylko, że za tym idą fakty. Nie jest to epitet, to jest to stwierdzenie, jest to teza, że dany polityk reprezentuje takie czy inne interesy. Nie jest to wulgaryzm. Oczywiście Donaldowi Tuskowi może być niemiło, bo wie doskonale, że Polacy raczej nie życzą sobie u sterów rządu polityków, którzy realizują cudze, a nie polskie interesy, ale też musimy mieć świadomość tego, że część polskiej klasy politycznej tak widzi polski interes, że widzi polski interes w taki sposób, że polski interes to interes niemiecki po prostu. Niektórzy tak myślą. I to nie jest epitet, to jest wyzwisko. To jest teza, hipoteza polityczna, którą można dowieść jej prawdziwości różnymi dowodami. Chociażby serial Reset daje ku temu bardzo poważne dowody. W ostatnich tygodniach dokument za dokumentem pokazuje taką wręcz pod dańczość wobec dyplomacji rosyjskiej ze strony Donalda Tuska, tylko po to, by sobie zrobić zdjęcie, tylko po to, by zrobić na złość prawicy, która pokazywała raczej antyrosyjskie oblicze i po to, by przekonywać Polaków, że trzeba razem z Niemcami robić deal z Rosją. A wiem, jak to się skończyło dzisiaj niestety.
Gdyby pan miał zdefiniować ten spór taki merytoryczny, jaki się toczy w Polsce, to o co?
No, opozycja próbuje tego sporu nie prowadzić, tylko skupia się na emocjach po to, żeby właśnie nie rozmawiać o sednie.
A co jest sednem?
W mojej ocenie sednem dzisiaj sporu w Polsce jest to, czy będzie Polska się rozwijała na własnych warunkach, czy będziemy wiązać swój los z tym, co postanowią Niemcy, a ponad naszymi głowami Niemcy razem z Rosjanami, kiedy znowu by chcieli dealować tutaj sytuacją w Europie Środkowo-Wschodniej. I to jest ten dylemat, przed którymi Polacy w wyborach muszą stanąć. Czy chcą, żebyśmy się rozwijali tak, jak przez ostatnie lata? 8 lat, kiedy te, przez te ostatnie 8 lat naprawdę Polska stała się liderem gospodarczym Europy, jeśli chodzi o wzrost, jeśli chodzi o ograniczanie ubóstwa, jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne, jeśli chodzi o zarobki PKB, no w każdej dziedzinie jest bardzo duży rozwój, który jest dostrzegany na świecie. A dlaczego to się dzieje? Dzieje się to z tego powodu, że próbujemy się oderwać od uzależnienia od Niemiec, takiego decyzyjnego, geopolitycznego, ale również gospodarczego. I to, co druga strona chce, żebyśmy wrócili do tego układu sprzed 2015 roku, że oni sobie będą klepani, głaskani w Europie, ale z drugiej strony decyzje kierunkowe, gospodarcze będą zapadały w Berlinie i Brukseli. I dlatego właśnie polski rząd jest tak bardzo przez Berlin i Brukselę atakowany.
No tak, ale nie bardzo nam chyba idzie to ustalanie własnych warunków, na których rozwija się Polska. Patrzymy na decyzje i na trudne rozmowy między Polską a Brukselą. Wiemy, co się dzieje w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co jest podważane, jeśli chodzi o system sprawiedliwości. Wiemy, że właściwie Unia Europejska może zasądzić dowolną karę w stosunku do Polski, jeżeli znajdzie taki pretekst. Tych pretekstów kilka znalazło. No to jak my możemy? Jaką mamy siłę i jak my możemy się na własnych warunkach rozwijać?
I to jest właśnie, panie redaktorze, bardzo ważna kwestia. Mianowicie, czy jako naród, jako państwo podejmiemy wyzwanie i to wyzwanie podejmujemy od kilku lat i co jest istotne, widać pozytywny efekt tego, że podejmujemy to wyzwanie. Tylko jakie? Oczywiście, no chociażby takie, że Polska jest liderem PKB od kilku lat niezmiennie w Europie i jest liderem jakby doganiania, jeśli chodzi o siłę nabywczą i krajów Europy Zachodniej, z tego powodu, że trochę obieramy własną ścieżkę rozwoju, ale nie jest tak, że próba wyrwania się spod tej kurateli Berlina, którą zafundował nam Donald Tusk przez swoje dwie kadencje rządów, jest taka lekka. To, no jest, ale to jest poważny bój.
Dwie kadencje temu mówi pan o tej próbie, powiedział pan o próbie tworzenia własnej drogi. No wiemy, co to jest Fit 55, jakie są zarządzenia i rozporządzenia Unii Europejskiej i że my jakby kroczymy w tym samym kierunku. To nie jest tak, że podjęliśmy decyzję, że teraz będziemy zupełnie inaczej postępować, bo musimy postępować, ten łańcuch jaki jest, może nawet ze złota.
No nie do końca, bo chociażby pakt migracyjny pokazuje, że Polska nie zamierza biernie przyglądać się łamaniu traktatów. Podobnie myślimy o Fit for 55. Tutaj suwerenna Polska akurat bardziej zdecydowane stanowisko prezentuje i namawiamy kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, by wobec tego programu również podobną ścieżkę obrać jak wobec paktu migracyjnego. To znaczy, żeby w związku z oczywistym faktem, że te programy naruszają traktaty po prostu, więc my się na coś takiego nie godziliśmy wstępując do Unii, a część państw członkowskich widząc, że...
Tylko ta niezgoda to jest to takie mówienie, oczywiście w Polsce w tej dyskusji te wszystkie słowa padają, ale w Brukseli być może słychać, ale efektów tego nie ma.
No chyba ten pakt migracyjny od kilku lat przyjęty nie działa tak, jakby chciała pani wówczas Angela Merkel. Nie przyjęliśmy tych nielegalnych migrantów.
Zostawmy na boku, pomyślmy o tym, co ma stymulować rozwój gospodarczy albo zwijać gospodarkę, jak mówią politycy suwerennej Polski między innymi.
Tak, uważam, że rozwój systemu ETS, na przykład ograniczenia w komunikacji takich w szczególności państw, gdzie jest więcej uboższych obywateli, tak jak w Polsce, że nie da się stać w takiej grupy Polaków, jak no, chociażby Niemców czy Francuzów na elektryki. I uważamy, że tutaj trzeba ten plan zablokować. Natomiast te pakiety Fit for 55, one wchodzą w życie w kolejnych latach i panie redaktorze, mogę zapewnić słuchaczy Radia Wnet, że suwerenna Polska w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy od wielu miesięcy prezentuje propozycje, jak uniknąć realizacji w takim kształcie transformacji energetycznej, bo to, że w jakiś sposób, żeby uczestniczyć w gospodarce globalnej, musimy w pewnym kanale funkcjonować. Nie możemy stać całkowicie z boku, ale to nie oznacza, że musimy realizować to takim tempem, na które nas nie stać. I właśnie tego typu myślenie nam towarzyszy i mogę zapewnić słuchaczy, że przyjdzie czas, kiedy zapadną decyzje w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy, że pokażemy plan, jak należy poradzić sobie z tym problemem, jakim jest Fit for 55.
Ale czy to będzie plan, który jest uzgodniony, który wspólnie pokażą premier Mateusz Morawiecki i lider suwerennej Polski Zbigniew Ziobro? Czy to będzie plan odrębny, słowo odrębne suwerennej Polski? Czasami się do tego przyzwyczailiśmy, że w obozie prawicy jest ktoś, kto mówi tak jak pan minister i ktoś, kto realizuje zupełnie coś innego.
Niestety, rzeczywiście zdarzało się w ostatnich latach, że były różnice i były inne decyzje, inne nasze stanowisko. Tak było w przeszłości. Niemniej postanowiliśmy, że w tych wyborach jeszcze raz zaprezentujemy wspólną wizję rozwoju Polski i właśnie elementem tej wizji mam nadzieję, że będzie wspólne stanowisko względem uporania się z tą bezprawną unijną decyzją w sprawie pakietu Fit for 55. Ja mogę, jeśli pan redaktor pozwoli, dlaczego to jest bezprawne. Bo jest tak, że ten pakiet, to jest właśnie stworzono pakiet kilkunastu różnych rozporządzeń i dyrektyw. Traktaty unijne jasno stanowią, że coś, co decyzje Unii, które wpływają na miks energetyczny państwa członkowskiego, a niewątpliwie my musimy odejść od węgla, co po prostu, bo nas po prostu wykoszą karami i różnymi opłatami. To jest jakby faktycznie nakaz likwidacji gospodarki opartej o węglu w bardzo krótkim czasie, że takie decyzje musiałyby zapadać jednomyślnie. Nie było tej procedury, bo poszatkowano ten pakiet na kilkanaście elementów, które tworzą spójną całość, ale że niby to nie jest ominięcie tego warunku. I mamy pomysł, jak sobie z tym poradzić.
Jaki?
I żywię nadzieję, czyli to też lojalność wewnątrz koalicyjna polega na tym, że chcemy przekonać do tych pomysłów, które mamy.
A to się dzieje? Już zna premier Mateusz Morawiecki, czy wicepremier Jarosław Kaczyński zna te pomysły? Już się nad nimi zastanawia, czy to dopiero jest w fazie takiej?
Od wielu miesięcy nasi liderzy przedstawiają różne postulaty w tym obszarze liderom Prawa i Sprawiedliwości, panu premierowi Kaczyńskiemu przede wszystkim i również pan premier Morawiecki zna nasz pogląd na Fit for 55. Zresztą Polska głosowała przeciw, ale oczywistym jest, że głosowanie przeciw, a przyjęcie do wiadomości takiego pakietu, a jednak zwalczanie go, to są dwie różne rzeczywistości. I wydaje mi się, że widać fałszywość Unii Europejskiej względem Polski, że łamie Unia Europejska różne obietnice, które składa chociażby premierowi Morawieckiemu, że Unia Europejska czyha tylko, by zmienić rząd w Polsce i czyha tylko na to, żeby polska gospodarka przestała doganiać zachodnią. To znaczy oni zgodzą się, żeby Polska się rozwijała. Oni chcą rozwoju Polski, tylko takiego, który będzie zawsze kontrolowany, że nie będzie tak, że Polacy nagle zaczną doganiać w bogactwie państwa Europy Zachodniej. My mamy być dobrze rozwiniętym rynkiem zbytu, a nie rynkiem, który konkuruje z producentami czy największymi korporacjami zachodnimi. I z tego powodu też między innymi taki kształt Fit for 55, bo to może po prostu doprowadzić do nieodwracalnego uniemożliwienia rozwoju polskiej gospodarce inaczej niż się dzieje dzisiaj. Dzisiaj gonimy Zachód i Fit for 55 może po prostu nam uniemożliwić ten proces, w którym jesteśmy.
A jaka jest relacja, jak wygląda relacja między liderem suwerennym Polski, ministrem sprawiedliwości, a panem premierem?
No, wiemy doskonale, że w kilku obszarach pan minister i pan premier pozostawali w sporze i mają rozbieżne wizje chociażby budowania relacji z Unią Europejską. Niemniej, niezależnie od tego, że różni się taktyka, różni czasami się poziom zaufania do Unii Europejskiej, no bo pan premier zaufał na pewnym etapie organom Unii Europejskiej, to mimo wszystko fundamentalnie można powiedzieć, to jest spór w rodzinie, a nie spór, który prowadzimy z drugą stroną, bo przecież Donald Tusk nie patrzy na suwerenność Polski, nie patrzy na polską rację stanu, tylko patrzy, jak tam się ustawić pod tych Niemców, żeby go klepali po plecach. No to jest całkowicie rozbieżna wizja funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej. My mamy podobne cele w obozie Zjednoczonej Prawicy, żeby Polska była silnym, rozwijającym się państwem Unii Europejskiej, które dogania Zachód, i mamy wewnątrz rozbieżne wizje, jak do tego punktu dojść, a druga strona raczej wolałaby być po prostu chwalona przez Zachód, żeby ich klepali po plecach, a żeby to uzyskać, są gotowi podejmować decyzje, jakie im zostaną podyktowane w Berlinie czy Brukseli.
Czy teraz jest taki czas bardzo trudny dla polityków układania list? Czy te listy w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy są ułożone? Czy wiadomo, na których pozycjach będą politycy suwerennej Polski? Ilu tych polityków suwerennej Polski wystartuje?
Pan prezes Zbigniew Ziobro z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim od wielu tygodni prowadzą intensywne rozmowy. Pewne rzeczy zostały wyjaśnione, czego dowodem jest to, że jesteśmy bardzo aktywni w sztabie obozu, takim, który się kształtuje. Współpracujemy z kolegami z Prawa i Sprawiedliwości bardzo ściśle, jeśli chodzi o prowadzenie już działań komunikacyjnych. I oczywiście to jest dowód na to, że porozumienie, jeśli chodzi o aspekt ukształtowania programu i list wyborczych, bo też pamiętajmy o tym, że musimy się zgodzić na to, co w przyszłym Sejmie będziemy razem przyjmować. To jest podstawa wspólnego startu i tutaj trwają rozmowy, są zaawansowane i zaawansowane są rozmowy.
Kiedy będą listy
o listach
znane?
No kiedy nasi liderzy uznają, że...
A tu się pan uśmiecha, to trzeba powiedzieć.
Nie, uśmiecham się z tego powodu, że tego typu w każdej dziedzinie życia dane rozstrzygnięcie jest znane, kiedy jest złożony podpis, bądź zostanie konkretne rozstrzygnięcie ogłoszone. A skoro, panie redaktorze, jeszcze nie ma ogłoszenia, jakie są listy, to oznacza, że jeszcze one są, można powiedzieć, w dopracowywaniu. Ale mogę powiedzieć tyle, że z perspektywy naszej współpracy z Prawem i Sprawiedliwością jest to proces bardzo zaawansowany i dlatego też już widać przebłyski tego naszego wspólnego startu przez wspólną po prostu aktywność w codziennej pracy, pokazywania Polakom efektów naszych rządów, ale również wspólnego odpowiadania na kłamliwą kampanię drugiej strony.
To pytanie w tym miejscu wielokrotnie, pan minister również, ale w tym miejscu wielokrotnie siedział Paweł Kukiz. Czy znajdzie się miejsce na listach Zjednoczonej Prawicy dla Pawła Kukiza i dla jego współbraci w niedoli politycznej?
No myślę, że to, co obóz Zjednoczonej Prawicy zrobił dla życia politycznego Pawła Kukiza, nikt nie mógł tyle zrobić z tego powodu, że po prostu przyjęliśmy kilka ustaw, które on proponował Polakom jako polityk i my je dopracowaliśmy i przyjęliśmy, głosowaliśmy nad nimi wspólnie. Oczywiście nie wszystko, co położył Paweł Kukiz na stole, zostało przyjęte i nie wszystko udało się poprawić, by mogło być przyjęte. Niemniej wydaje mi się, że pole do współpracy istnieje. Wiele zależy od samego Pawła Kukiza, czy
ale będzie, będzie,
czy
na
będzie
tych listach,
dojrzałym, bo... zachował się jak dojrzały polityk. I z tego, co wiadomo, nie, właściwie... jest blisko również temu, żeby i Paweł Kukiz na listę Zjednoczonej Prawicy się znalazł, aczkolwiek to na jakich warunkach i czy to faktycznie będzie miało miejsce, zależy od jego ustaleń bezpośrednio w pierwszej kolejności z Prawem i Sprawiedliwością. My jako suwerenna Polska widzimy, że Paweł Kukiza czasami ponoszą emocje, czasami przesadza i czasami
nie
jest... Nie, no, ale również jeśli my głosujemy za jego ustawami, a z drugiej strony poprawiamy jego ustawy, on się na to godzi. Z drugiej strony, kiedy mamy wobec niektórych ustaw zastrzeżenia daleko idące, rzeczowe, to uważamy, że niepotrzebnie przenosił spór takie, na sferę emocjonalną, ale my się, panie redaktorze, nie obrażamy, bo polityka nie na tym polega, żeby się obrażać, takie, tylko żeby iść do przodu.
Takie niedojrzałe pytanie, a ta dojrzałość polityczna na czym polega?
No wydaje mi się, że polega na tym, że czasami można spojrzeć z góry na rachunek zysków, które się uzyskało i wydaje mi się, że Paweł Kukiz jest wygranym tej kadencji, ma kilku posłów, a kilka ustaw przyjął. No.
Czyli dojrzałość to jest taka księgowa, bym powiedział, dojrzałość, bo patrzymy rachunek zysków i strat, wpisujemy do Excela, jak zyski to biorę, jak straty to biorę, a gdzie...
Nie do końca. No nie da się zważyć ważności jednej osoby wobec drugiej. Natomiast jeśli Paweł Kukiz startował z PSL-em, czy PSL mu pomógł jakąś ustawę przyjąć? Czy BSL mu pomógł zrealizować jego program wyborczy?
No dobrze, ale to
czy
czyli
platforma,
będzie, bo to
czy Platforma
takie...
głosowała za jego ustawami?
Bo to takie...
A my dograliśmy to, tak? Kilka jego ustaw dograliśmy. To oznacza, że ten z perspektywy Paweł Kukiza ten program gra, ale to nie oznacza, że jak Paweł Kukiz ma 5 czy 6 ustaw, a jest przyjętych 4, to że jak dwóch nie przyjmie, to jest porażka. No bo miałby zero, gdyby z nami nie współpracował, tak?
No dobrze, nie, to było takie drobne...
Gdyby nie rozmawiał, przekonywał, gdybyśmy nie poprawiali.
To było tylko drobne pytanie na temat tego, czy znajdzie się miejsce dla Pawła Kukiza na listach Zjednoczonej Prawicy.
To nie moja decyzja, ale wydaje mi się, że raczej ku temu to zmierza.
Że zmierza ku temu. Czyli by się znajdzie. Powiedział pan o współpracy w ramach sztabu wyborczego, że tam już praca trwa i harmonijna praca. Nie wiem, czy nie za dużo powiedziałem, czy to jest harmonijna, czy nie, tego nie wiem.
Wystarczy spojrzeć, panie redaktorze, na codzienne konferencje prasowe. Wspólnie politycy Prawa i Sprawiedliwości Suwerennej Polski przekazują Polakom informacje, chociażby sprawa tego pożaru w Zielonej Górze, kłamliwie kampanii. Widzimy ministra Ozdobę, który prostuje te fałszywe informacje Platformy Obywatelskiej. Ramię w ramię robimy to i to jest jakby taka wzmocnienie tego, co dobrze nam się udawało przez 18
Ale
lat.
Ale pytanie dotyczy Konfederacji, bo to jest tak, że suwerenna Polska i Konfederacja, duża część wspólnych poglądów. Konfederacja, która mówi, jak złą partią dla Polski jest Prawo i Sprawiedliwość i teraz Prawo i Sprawiedliwość obóz Zjednoczonej Prawicy rozpoczyna, czy ta walka trwa na dwóch frontach, po lewej i po prawej.
Czy wydaje mi się, że większy problem z Konfederacją ma obóz liberalny, ponieważ Konfederacja daje ofertę dzisiaj jednak osobom, które mają ultraliberalne poglądy. No przecież de facto likwidacja państwa jako takiego, no nierealne pomysły ekonomiczne, ale oparte o takie pojęcie, że nie baćmy podatków, to będzie i tak będzie państwo. No to jest nierealistyczne, ale oczywiście wyborcy liberalni to mogą łyknąć. Z naszej perspektywy wydaje mi się, że wyborcy patriotyczni są na tyle dojrzali w Polsce, bo zazwyczaj jest to grupa elektoratu, która jest bardzo zainteresowana sprawami polskimi, dużo zasięga informacji z mediów, to widać, że nasze poglądy chociażby suwerennej Polski na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, my szybciej alarmujemy, co się dzieje. My widzimy pewne prądy, Konfederacja dołącza i oczywiście niektóre hasła próbuje przejmować i pokazywać się bardziej radykalnie, ale w gruncie rzeczy w wielu obszarach nie do końca rozumieją to, co się w Unii Europejskiej dzieje. W kilku sprawach w tej kadencji tak było, że przez długi czas milczeli, chociaż była jak warunkowość była decydowana. No my alarmowaliśmy, Konfederacja nie była zbyt aktywna na tym polu. Nie rozumieli tego problemu. Potem oczywiście, kiedy zrozumieli, zaczęli głośno o tym mówić, ale też, gdyby może wcześniej to zrobili, byłoby też inny pogląd opinii publicznej w Polsce na ten temat. Druga rzecz, więc my jesteśmy, uważam, jako Zjednoczona Prawica, mimo różnych naszych sporów wewnętrznych, to lepiej rozumiemy Unię Europejską, również zagrożenia, które płyną z Unii Europejskiej. I w związku z tym lepiej jesteśmy przygotowani, by tym zagrożeniom przeciwdziałać. Dwa, ja osobiście mam z Konfederacją problem i prorosyjskości, w szczególności Janusza Korwin-Mikke i Grzegorza Brauna. No nie może być tak, że mówią politycy w Polsce, jakiejkolwiek partii, że Rosja może być naszym sojusznikiem. Nie, no Rosja ma całkowicie inne interesy niż my. Rosja całkowicie ma inny sposób funkcjonowania, inną wizję funkcjonowania naszego regionu. My mamy być wizji rosyjskiej podlegli Rosjanom, jak przez kilkaset lat było w naszej historii niestety. I z tego powodu jest to dla mnie osobiście problem trudny do przezwyciężenia. To nie jest polska prawica. Polityk w Polsce, który mówi, że jest prawicą i jest jednocześnie prorosyjski, to nie jest polska prawica, jest to... No, wolę uniknąć mocniejszych słów, wracając do rozpoczęcia naszej rozmowy, jeśli mowa o języku politycznym, ale cisną się mocne słowa na usta.
Mocniejsze słowa będą na Twitterze. Ta polityka twitterowa doprowadzi kiedyś do jakiejś katastrofy. Patrzymy na wybory, które są w krajach demokratycznych. Remisy, remis hiszpański, prawie remisy amerykańskie, izraelski, bułgarski. Remis. A jaki będzie wynik wyborów w Polsce?
Wygra Zjednoczona Prawica i stworzy samodzielny rząd.
Proszę bardzo. Jest Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, poseł i polityk suwerennej Polski. Jest optymistą. A co w Warszawie się dzieje?
No w Warszawie niewiele się dzieje, bo gospodarz miasta zajęty jest ogólnokrajową polityką, jeździ w rozjazdach, nie zajmuje się sprawami miasta. A chociażby kilkaset metrów dalej stąd, czytałem, na Zielonym Skwerze ma powstać kolejny apartamentowiec. I to tak się kręci ten biznes. Zatrzymują mu burmistrzu za korupcję, a on się tym nie przejmuje.
A którego burmistrza zatrzymali?
No przecież zastępcę burmistrza Pragi Południe.
A dlaczego? Temu.
No pewnie
to
CBA, które na platforma chce zlikwidować, bo Rafał Trzaskowski nie zwalcza korupcji w mieście i go musi CBA zastępować. No przecież jego prawa ręka siedzi w areszcie, szanowni państwo. On siedzi Włodzimierz K.
I on tak siedzi?
No, siedzi w areszcie, przebywa cały czas Włodzimierz K, bo nie wiadomo, czwarty czy piąty miesiąc sąd ten areszt stosuje za działalność korupcyjną. Prawa ręka włodarza Warszawy. I niestety Warszawa jest dzisiaj skansenem inwestycyjnym, nie wykorzystuje szans, które również proponuje rząd.
Jak to tramwaj, most, to wszystko jest budowane, cała Warszawa jest rozkopana.
Panie
to tu, pieszy.
No, kładka dla pieszych. Ja lubię rowerem jeździć, ale no, wydaje mi się, że no taki, potrzeby mieszkańców Warszawy są bardziej rozbudowane, dwumilionowego miasta, potrzeby metropolii dwumilionowej, potrzeby są bardziej rozbudowane niż budowa kładki pieszo-rowerowej wyłącznie, jako kluczowej inwestycji w czasie pięcioletniej kadencji w polskiej stolicy. Szczyt inwestycji, kładka i te palety na Placu Bankowym, miał być parking podziemny i park na powierzchni, miał być obwodnice, wszystko stoi. Tramwaj rozkopany na Wilanów, a miał być kilka linii tramwajowych. Miał być 5 linii metra.
Nie podoba się panu z jakiegoś powodu ten Rafał Trzaskowski. No,
wie pan,
sympatyczny
panie,
wie pan, człowiek.
Panie, no właśnie, niestety, ale daje się przekonać wyborców Platformy tym, że wystarczy, że nie jest z PiS-u i już może rządzić Warszawą.
No bo PiS jest okropny.
I tak to wygląda.
Przecież.
No ale cóż, jakby mieszkańcy Warszawy również jeżdżą po Polsce, pewnie widzą, że inwestycje furczą lokalnie, krajowo.
Ogląda pan
tunele, przekopy.
Ogląda pan TVN, czy nie?
To jest staram fakty. Się nie oglądać. No to czasami, pan, czasami. To pan, wiadomo, że to muszę pan, zobaczyć, co tam, nie, co tam ta fabryka kłamstw pichci. No
to
bo
pan
to jednak
nie wie, co się dzieje w Polsce, jak pan TVN nie ogląda. Przecież jest okropnie.
No jest,
jest państwo opresyjne, jest mafia, która rządzi Polską, politycy, którzy zawłaszczają państwo. Jest po prostu koszmar.
No tak, ale
to w najgorszych stach,
ale nawet,
tego nikt
nawet
nie
panie redaktorze, tak zwane zaplecze intelektualne opozycji, taki, widziałem takie nagranie pana Sierakowskiego bodajże, który mówi, że to w ogóle ten obraz TVN-u nie przystaje do rzeczywistości. Nawet oni to wiedzą, że normalnie ludzie w Polsce ciężko pracujący, kiedy spojrzą spokojnie na rachunek ostatnich kilku lat, zdecydowanie lepiej się żyje w Polsce. A to jest chyba istotą władzy i istotą wyboru. Wybieramy w wyborach po to, żeby warunki naszego rozwoju były jak najlepsze, żebyśmy mogli się bogacić, żeby trzeba było pracować, żeby praca się opłacała i żeby być bezpiecznym.
To wszystko jest prawda, jak pan pójdzie do sklepu i zapłaci pan tyle, ile pan płaci, to wtedy te rachunki zaczynają tak się gibać, jeśli chodzi o efekty 8 lat pracy Prawa i Sprawiedliwości i dobrej zmiany.
No, panie redaktorze, faktem jest, że borykamy się z problemem inflacji i faktem jest, że można na bazie tego zbudować percepcję, że się przykładowo ten portfel nie puchnie, tylko trochę się kurczy, ale jeśli spojrzymy na dalszą perspektywę, tak jak było 8 lat temu, to nawet przy efekcie inflacji jest zdecydowanie lepiej, a inflację pokonamy w krótkim czasie. I dlatego też, panie redaktorze, taką kłamliwą retorykę stosuje opozycja. Oni mówią, że inflacja to jakiś problem, który wygenerował aktualny rząd. Przecież wiemy doskonale, że no, dwie plagi, które po sobie nastąpiły, pandemia i wojna na Ukrainie, to są wielkie wyzwania, a mimo wszystko Polska ma 4% wzrostu PKB, najwyżej w Unii, mimo tego problemu. Jestem przekonany, że za kilka miesięcy Polacy znowu będą odczuwali wyłącznie, że te portfele im znowu puchną, mogą sobie pozwolić na więcej.
A co będzie odczuwał Sławomir Nowak? Tygodnik Sieci poświęcił mu duży tekst. Nie widziałem okładki, ale być może okładkowy tekst, proces, który Który co? Co się z nim
no,
dzieje?
Jest, dzieje się to, co mówił Sławomir Neumann na nagraniach w Tczewie. Że tam będą jakieś akty oskarżenia, sąd będzie sobie to robił, co chce z tym. No przecież to jest to, co się dzieje wokół tej sprawy, to jest skandal sędziowski. Nie może być tak, że sędzia odmawia orzekania w sprawie. No nie może być, w sensie i nie ma przesłanek ku temu. I się przerzucają sędziowie, że ta sędzia nie chce. Wylosowana została sędzia, nie ma przesłanek kodeksowych do wyłączenia. Niech oceni materiał dowodowy.
A nie chce.
No, wie pan, panie redaktorze, bo...
To jak to działają te sądy?
Bo zgodnie z doktryną Neumanna przed wyborami ma nie być wyroków. No, bo...
Żeby, ale po ośmiu latach rządów Zbigniewa Ziobro w wymiarze sprawiedliwości doktryna Neumanna ciągle obowiązuje?
A czy sędziowie, którzy byli w sądach, są sędziami, którzy byli powołani przed 2015 rokiem? No akurat... I są dalej sędziami, są, jeśli nie łamią prawa, a wiemy doskonale, że pewne etapy reformy zostały wstrzymane, by się z tymi sędziami dogadywać, by dać im szansę, żeby mogli funkcjonować jak w normalnym demokratycznym państwie, a oni jednak wolą sędziokrację. I to też będzie pytanie, na które w wyborach Polacy muszą odpowiedzieć, czy godzą się na to, żeby wybory, żebyśmy sobie wybierali w wyborach, kogo chcemy, a tak naprawdę to, jakie jest prawo, to decydują sami sędziowie. To po co takie wybory? To jest też pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć. Jak Platforma wygrałaby wybory, to właśnie by tak było, że jak prawo nie gra tak, jak powinno być, no to sędzia zawsze może prawo zmienić.
Dałem zły przykład Łukaszowi Jankowskiemu, którego zawsze chcę zdyscyplinować, żeby kończył o 8.35. Rozmowa jest godzina 8.45. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo.
Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, polityk suwerennej Polski, był gościem Poranka Wnet, a teraz mam nadzieję, że szybko możemy połączyć się z Bejrutem. Tak.